Rozumiem, że rozpoczynamy zgodnie z tym, co przegłosowaliśmy wcześniej, kolejny punkt naszego procedowania w sprawie budżetu, czyli otwieramy debatę. Zanim oddam głos panu Jakubowi Kwaśnemu, będę musiał oddać głos trzem osobom, które zgłosiły się wcześniej. A pierwszą z tych osób, i nie jest to żadna niespodzianka, jest pan Jacek Łabno, proszę państwa. Bardzo proszę, panie Jacku.
Dziękuję panie przewodniczący. Pan ma bardzo dobry humor i to mnie bardzo cieszy, bo też Rada Miasta nie może być posępna w takiej sytuacji. Proszę państwa, ja mam troszkę inne odczucia, i nie tylko indywidualne, co do struktury naszego budżetu. Panie prezydencie, pan wie, że budowla zbudowana na złym fundamencie wcześniej czy później runąć musi. Więc jeżeli fundament naszego budżetu, jakim są wskaźniki makroekonomiczne, jest przyjęty nieprawidłowo, no to cały budżet, mówiąc kolokwialnie, zawali się nam po kilku miesiącach. Panie prezydencie, przyjęliśmy, zresztą tutaj na tej sali przed chwileczką pan skarbnik czy pan prezydent prezentował nam, że nasz budżet oparty jest na wskaźnikach Ministerstwa Finansów, które były założeniem do budżetu państwa jeszcze przed wyborami. Tam tkwiła ta kwota wzrostu PKB o 4%. Przecież wszyscy wiemy, że pan minister Rostowski, minister finansów, po głębokiej analizie doszedł do wniosku, że bezpieczna cyfra to tylko 2,5. Tylko 2,5. Analizując wysokość budżetu państwa w granicach 300 miliardów złotych, gdy odejdziemy te procenty, to w skali państwa braknie nam kilkadziesiąt miliardów złotych. Nasze subwencje i dotacje dla naszego miasta, które spływają z budżetu państwa, to jest kwota w granicach 270 milionów złotych. To jest poważna kwota, proszę państwa. Jeżeli już sam minister finansów, i ona też jest w budżecie na wysokości takiej, jakby PKB wzrastał o 4%. Jeżeli pomniejszymy to do realiów faktycznego budżetu naszego państwa. Ja nie chcę myśleć o tym, jak się pojawi recesja albo te 2,5 stopnieje do 1,5%. Ale jest 2,5. Jest 2,5 i tutaj akurat wszyscy o tym wiemy. I my powinniśmy budować budżet na realnych wskaźnikach skorygowanych przez budżet państwa. I jeżeli teraz, proszę państwa, nie spłynie nam do naszego budżetu subwencja oświatowa w takim wymiarze, jaka jest planowana, 180 kilka milionów złotych. Jeżeli nie spłynie nam do naszego budżetu miasta dotacja i subwencje z innych obszarów w granicach tych kilkudziesięciu milionów złotych, to co my wtedy, panie prezydencie, zrobimy? Nie będziemy mieć dochodów? Będziemy musieli ciąć wydatki. Ja proponowałem, żeby pan prezydent też zaproponował zadania, które w jakiejś kolejności będzie można ograniczać. Sam generowałem jakieś wnioski, które mogłyby choć w jakimś małym stopniu taki plan urealnić. Panie prezydencie, ja dalej, patrząc na te wskaźniki, bo to nie tylko o PKB chodzi, ale o inflację, na przykład zakłada się 2,8% inflacji. Proszę państwa, popatrzmy na stacje benzynowe. Ja wiem, że to nie jest akurat pana prezydenta wina, no ale jakaś konsekwencja dla nas, również tarnowian, z tego powodu się pojawi. Popatrzmy na kolejny wskaźnik. Wskaźnik zatrudnienia ma wzrosnąć, proszę państwa, o 1,3%. Panie prezydencie, nasze bezrobocie średnie w Polsce ma wynosić w 2012 roku 12,3%. To, co wiemy w Tarnowie, już to znacznie przekracza i bezrobocie, będzie to pani wyjaśniać. W każdym bądź razie ja dowiaduję się, nie tylko ja, ale tarnowianie, że przynajmniej w naszym mieście będą duże problemy z, nie tyle z pozyskaniem miejsc pracy, ale spowodowane utratą miejsc pracy. Pani wiceprezydent, duże trzy zakłady w granicach 1000 osób, oby się ta prognoza nie sprawdziła, mogą zwolnić pracowników. I kolejna rzecz, wzrost spożycia o 3%. No wystarczy popatrzeć, państwo radni, na koszyki, które są aktualnie wynoszone ze sklepów. One są coraz lżejsze. Coraz lżejsze. Także jeżeli to ma się tak zdarzyć, no jeszcze wzrost realnego wynagrodzenia prawie o 3%. No proszę państwa, ja mogę z państwa indywidualnie spytać, czy państwa, załóżmy, zarobki w pracy, gdziekolwiek jesteście, są planowane o taki wzrost. No poza może nauczycielami, którzy mają coś tego typu zapewnione. Także proszę państwa, panie prezydencie, no te założenia są już z góry na przegranej pozycji, a PKB już ewidentnie jest inne niż założył pan do konstrukcji z panem skarbnikiem naszego budżetu. Proszę mi wyjaśnić, bo to też mnie bardzo interesuje, skąd się wzięła taka prognoza, żeby dochód z PIT-u i CIT-u wzrastał o 14,5 miliona złotych. No ja to sobie przeliczyłem na procenty. PIT ma wzrastać o 15 koło, a CIT nawet o 20%. No to, panie prezydencie, przecież PIT wiemy skąd się bierze. Czy w Tarnów będzie miał większą liczbę mieszkańców, czy uruchamiamy jakieś nowe, bardzo liczne miejsca pracy, czy faktycznie te zarobki nasze Tarnowian tak wzrosną, że my będziemy do urzędów skarbowych oddawać więcej aż o 20%, żebyśmy nie oddali mniej. Bo jak oddamy mniej, to się te nożyce, panie prezydencie, rozszerzą i nie otrzymamy więcej o 14,5 miliona, tylko uzyskamy mniej, czyli może to być różnica 20 milionów złotych. Ja nie po to mówię, panie prezydencie, żeby siać defetyzm, jakby ktoś myślał, tak, nie, tylko żeby pewne rzeczy zasugerować i można powiedzieć przewidzieć wcześniej. Bo nie sztuka się, wie pan, obudzić w połowie roku i różnego rodzaju dramatyczne działania podejmować. Ale chciałbym prosić o takie szczegółowe wyjaśnienie, skąd się wzięło panu skarbnikowi i panu prezydentowi to optymistyczne widzenie przyszłości, jeżeli chodzi o PIT i CIT. Panie prezydencie, jeszcze przed pewnymi moimi wnioskami co do zmiany budżetu, chciałbym powiedzieć, że oszczędności w mieście są konieczne. Tak jak w każdym gospodarstwie domowym. Można zaoszczędzić pieniądze i można bardziej racjonalnie pieniądze wydawać. Można też doprowadzić, żeby dochody budżetu były większe. Można. Nie tylko metodą likwidacji tych najczulszych dla tkanki miasta i obywateli elementów, jakim są szkoły, przedszkole, biblioteki. I tam należy szukać oszczędności. Ja nie mówię, że nie. Proszę bardzo. Ale nie tylko tam. Ja panu prezydentowi, ponieważ mam też niewątpliwie ograniczony zakres moich możliwości, to zasugeruję pewne rzeczy. Panie prezydencie, jeżeli chodzi o ograniczenie wydatków, ja powiem tak, zacznę od nie tych takich, które są bezpośrednio, załóżmy, widziane z pozycji pana stanowiska pracy, jak oszczędności w samym urzędzie, bo to można zaoszczędzić, ale stosunkowo niewiele w porównaniu z naszymi potrzebami. Ale jeżeli my robimy termomodernizację szkół i obiektów komunalnych, to należałoby zapytać, czy ktoś myśli o tym, żeby te wszystkie umowy, które dotyczą zamówienia mocy cieplnej z MPC-u, zakładów energetycznych, czy ktoś to już przerobił? Jeżeli tak, świetnie. Jeżeli nie, to niech to robi jak najszybciej. Czy my nie możemy się pokusić o to, żeby w sensowny sposób zarządzać wykorzystaniem tej mocy? W sposób centralny. Kwestia oświetlenia miasta, kwestia oświetlenia budynków, kwestia ogrzewania. Ja jak byłem wiceprezydentem, przyznam się, już wtedy planowałem zrobić coś takiego. No nie, kadencję miałem krótką. Ale to nieważne. Ja tylko mówię o tym, co można zrobić i to są już miliony, panie prezydencie. To są już miliony. Jeżeli chodzi o oświetlenie, bo pan skarbnik tutaj akurat dał przykład ulicy Krakowskiej, że ona jest najpiękniejsza i najbardziej znana. Ja tu kiedyś zobaczyłem nowe oświetlenie. W oczach nie pociemniało, tylko pojaśniało. Ja zastanawiam się, czy tam ktoś nie przeszedł samego siebie z natężeniem oświetlenia. No, proszę państwa, proszę wejść. Tam jest tak dużo tego światła, że ja nie wiem, komu to potrzebne. Aż tak dużo. Ja, no, proszę samemu sprawdzić. No ale to już tak na marginesie, jeżeli chodzi o ulicę Krakowską. Kwestia podróży służbowych, kwestia tych wynagrodzeń, to pan prezydent na pewno tam ma jakieś plany, bo nie wierzę, żeby nie miał, ale nadzór, lepszy nadzór, panie prezydencie, nad tymi zadaniami, które zlecamy na zewnątrz, jak odśnieżanie, utrzymanie zieleni. Przecież to można robić taniej. Ja tak jeżdżąc teraz po mieście i patrzę, to nie wiem, czy ci, którzy są odpowiedzialni za odśnieżanie i utrzymanie dróg w naszym mieście, nie chcą zrekompensować sobie trochę tych swoich strat i w sposób, że tak powiem, nadgorliwy sypią tą sól na ulicę. Śniegu nie pada za dużo. No, ja myślę, że na ulicy Lotniczej na przykład, gdyby ona była w wersji białej, a nie w wersji czarnej, nie wiem, czy by to komuś przeszkodziło. No ale to są takie delikatne sugestie, ale globalnie popatrzmy na to w sposób po gospodarsku. Te fajerwerki, panie prezydencie, na rynku, one niewielkie przyniosą oszczędności, ale może względy ekologiczne są tu bardziej celowe niż względy ekonomiczne. Niemniej jednak, owszem, należy to ograniczać. No i przede wszystkim duży efekt oszczędnościowy, ograniczenie wydatków, to jest dobra organizacja przetargów, panie prezydencie, bo i to inwestycyjnych, dużych, takich, które generują wydatki rzędu 100 milionów złotych. No wystarczy naprawdę popatrzeć, może trzeba informacje porozsyłać po całej Polsce, może pojawią się tu ekipy tańsze niż te, które nas tutaj akurat zaszczycają. Tam wystarczy naprawdę zaoszczędzić 10-15%, a to już będzie dziesiątki milionów złotych. I teraz, panie prezydencie, bo nie mówię o wszystkim, mówię tylko o części rzeczy. Wpływy. O tym, co mówił pan radny Kwaśny, to oczywiście cała Polska wie. I żeby zwiększyć PIT-y, zwłaszcza PIT-y, no ta akcja to powinna być prowadzona, chociaż ona niekoniecznie musi przynieść jakieś rewelacyjne efekty. Ale to, co możemy zrobić. Zwiększenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Przecież, panie prezydencie, naprawdę ja mam wrażenie, że nikt na tym nie czuwa. No kompletnie, no popatrzmy, co się w tych pasach drogowych dzieje i zobaczymy, że ktoś się cieszy, że tego nadzoru nie ma, no bo on ma, a my nie mamy. No. Renegocjacja tak zwanej umowy wierzchosławickiej, panie prezydencie. No, myślę, że większość wie, o co chodzi. Chodzi o tą umowę, która dotyczy składowania na naszym składowisku odpadów z innych gmin. Tam było 15, teraz chyba jest więcej gmin. Czy warunki, które kiedyś były ustalone, nadal powinny być aktualne? Ja myślę, że te gminy, korzystając z takiego dużego dobrodziejstwa, powinny zaangażować się bardziej finansowo w budowę i koszty oczywiście funkcjonowania tego składowiska. Panie prezydencie, mamy obecnie w naszym budżecie ponad 10-milionową dopłatę do zarządu komunikacji miejskiej. 10 milionów 100 tysięcy, o ile dobrze zobaczyłem. Z jednej strony należy się cieszyć, ale z drugiej strony to jest niepokojące, bo to faktycznie tylko my, mieszkańcy Tarnowa, pokrywamy te dopłaty do biletów. Należy według mnie podjąć negocjacje z burmistrzami i wójtami gmin sąsiednich, aby oni w końcu zaczęli na swoich terenach wpuszczać nasze autobusy i płacić, czy partycypację robić w zakresie utrzymania no, całego tego systemu komunikacyjnego. Pada praktycznie zupełnie PKS. My będziemy tutaj głównie jako miasto odpowiedzialni za ten rejon Tarnowa. można powiedzieć subrelią. Ciągle się tym, panie prezydencie, chwalimy. Pan to podkreśla. No więc jeżeli komunikacja padnie, to kompletnie będzie tutaj wręcz odwrotne zjawisko, degeneracji, a nie rozwoju czy rozkwitu. Więc należy mieć jakąś kartę przetargową, choćby nawet to składowisko chcecie składować, to uruchomcie autobus do Lisiej Góry, to dodajcie te 100, 200, 300 tysięcy, to się uskłada. A przecież mieszkańcy, ja nie jestem przeciwny i bardzo dobrze, że przyjeżdżają do Tarnowa, ale tymi autobusami jeżdżą nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale tego naszego regionu tarnowskiego. Tam jest 180 tysięcy ludzi, proszę Państwa. Więc należałoby przynajmniej coś zasugerować, negocjować, próbować. No, bez rozmów się nic nie odbędzie. I kolejna sprawa. W naszym mieście funkcjonują takie instytucje kultury jak teatr, galeria miejska, park wodny, lodowiska, BWA. Ja myślę przede wszystkim o teatrze. Czy podobną drogę nie należy zastosować w stosunku do naszego teatru? Przecież z tego dobra korzystają nie tylko mieszkańcy Tarnowa. Przecież z tego dobra korzystają też ludzie poza Tarnowa i myślę, że jeżeli my dopłacamy do instytucji kultury, załóżmy powiatu tarnowskiego, do Centrum Paderewskiego, do koncertów, no to dlaczego nie pan starosta Kras nie mógłby uszczuplić trochę swojej kasy i dopłacić do na przykład bardzo cennych spektakli teatralnych? Ja mówię tu bardzo skrótowo, ja tylko rzucam pewne hasła, które mogłyby temu budżetowi pomóc. Panie prezydencie, tyle, jeżeli pan by się kiedyś zainteresował tymi tematami, mam ich więcej. Nie chcę zanudzać, bo nie wszyscy są zainteresowani. Ale powiem jeszcze o jednym zjawisku. O zjawisku, który dotyczy programu przeciwpowodziowego. Pan prezydent na skutek różnych interwencji i zjawisk losowych wygenerował taki program działań przeciwpowodziowych. To był rok chyba 2010, w poprzedniej kadencji. Czy pan prezydent sięga do tego dokumentu? Ja bym prosił, żeby pan znalazł czas i popatrzył, co pan prezydent zaplanował na następne lata. Ja miałem nadzieję, że ten dokument ma wysoką rangę i on będzie naprawdę spokojnie analizowany, modyfikowany przez lata i w ramach też potrzeb zmieniany. Nic się natomiast wiele w nim nie zmieniło, co jest niedobre, ale to, co jest, jest trwałe i myślę, że na tym dokumencie powinniśmy bazować. Ja się postarałem podsumować sobie te zadania, które w tym programie są przewidziane na rok 2012. Niektóre są 12-13, no ale już zahaczają 12. I wyliczyłem, że to jest około 7 milionów złotych. Niektóre zadania są bezcenne, czyli bez konkretnie podanych kwot. Te nie jestem w stanie określić, ale 7 milionów złotych. Natomiast my mamy w naszym budżecie na takie zadania pseudo przeciwpowodziowe, bo niewątpliwie one ograniczają skutki. Mówię pseudo, bo to nie są takie rzeczy, które najbardziej były dotkliwe w trakcie powodzi. 1,5 miliona, 1,4 milion. To jest stanowczo za mało. Ja proponowałem poprawki, o których będę jeszcze mówił, żeby ten fundusz przeciwpowodziowy zwiększyć. To nie jest dla mnie, czy nawet bezpośrednio dla nas, dla Tarnowian, którzy się gnębią tym problemem od kilku lat. Ja nie wiem, co się zdarzy tego lata, czy tej wiosny. Ale Wątok dalej jest niebezpieczny. Dalej skarpy są powykruszane, powypukiwane. My mamy tylko jakieś plany, panie prezydencie, i to nie bardzo precyzyjne. Prosimy pana marszałka. Przecież wiemy, że do Wątoku nigdy marszałek się nie dokładał. Jak się zgodził, to wszystko, to była jego cała, że tak poza przychodnią specjalistyczną, owszem, kawałek tego muru oporowego sfinansował, mówiąc kolokwialnie, marszałek. Ale poza tym ta cała promenada, tam marszałek złotówki nie dołożył, więc nie ma co liczyć na to, że dalej będzie taki, że będzie inny, chociaż marszałek fizycznie jest inny, ale on się nie zmienił funkcji i on wiele nam nie da, więc petycja petycją, owszem, dobrze, można rozmawiać, nie mówię nie, ale liczmy też troszkę w tym przypadku na siebie. Więc program przeciwpowodziowy jest niedofinansowany, nie robi się rzeczy wielu, też nie chcę się rozwodzić nad tym tematem, bo on by sam zabrał nam bardzo dużo czasu. Ale panie prezydencie, proszę zwrócić uwagę na to. Tak ciekawa rzecz teraz się dzieje. Budujemy autostrady. Przewalane są, mówiąc tak może nieładnie, setki ton ziemi. czy nie dałoby się wykorzystać właśnie tego faktu, że ta ziemia w wielu wypadkach jest wywożona i to za pieniądze, bo trzeba ją zdeponować gdzie indziej, bo się tam akurat ta nie nadaje, żeby budować wały przeciwpowodziowe, choćby na rzece Białej, choćby z porozumieniem z marszałkiem. To by było nam taniej kosztowało. Już taka okazja się nam nie powtórzy, żebyśmy mieli tyle darmowej ziemi. Mam nadzieję, że ona by się nadawała, bo inne samorządy to robią. Żeby te wały przeciwpowodziowe na Białej, w okolicy osiedla Krakowska, osiedla Koszyckie, żeby tam właśnie wzmocnić też tą ziemią. No, także panie prezydencie, myślę, że to by było dobrze. Kolejna sprawa. Ja się tak dowiaduję teraz na gorąco i proszono mnie, żebym nawet zadał to pytanie. Czy pan prezydent w ogóle wie o tym, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, który sam de facto dla funkcjonowania pochłania w granicach 1,5 do 2 milionów złotych, nie wykonuje statutowych zadań, które dotyczą racjonalizacji, optymalizacji naszej sieci komunikacyjnej, tylko zleca to za pieniądze na zewnątrz. No to jest dla mnie dziwne i płaci tam, nie wiem już ile, też byłoby dobrze wiedzieć ile, to po co są tam inżynierowie, którzy są doświadczonymi ludźmi? Tam pan Drob, pan Kozioł, oni byli kiedyś dyrektorami Tarnowskiego Zarządu Komunikacji nawet. To są ludzie doświadczeni z latami pracy w tym zakresie. Oni świetnie to powinni robić. Po co my to dajemy na zewnątrz? To istota funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej upada. To co, to jest tylko administrowanie tym, czy konkretnie działanie takie twórcze od środka? Ja miałem zupełnie inną wizję jeszcze za czasów, kiedy był pan radny, kiedy tworzyliśmy Zarząd Komunikacji Miejskiej, że on będzie bardziej twórczy. Będzie działał, choćby te negocjacje, które pan miał przeprowadzać. Przecież to Zarząd Komunikacji Miejskiej dawno powinien robić. Nie tylko wyciągać rękę o dotację coraz większą, tylko pokazywać, co zrobił. Do mnie przychodzi córka i mówi, tata, zmieniają nam w osiedlu autobus. Już nie będzie 0B, tylko jakaś jedynka. Tak. A mówię, a pisze tam, córciu, czy pisze tam jakąś informację, od kiedy i dlaczego, coś? Nie. No to jest funkcjonowanie prawidłowe, panie prezydencie? Myślę, że to są rzeczy drobne, ale to mówią o pewnych działaniach. Panie prezydencie, ja myślę, że może tyle, bo jeszcze w trakcie zgłaszania poprawek ja się do pewnych rzeczy mogę ustosunkować. Ale jeszcze na końcu, gdybyście państwo wykazali trochę cierpliwości, powiem o tym. Sprzedaż mienia komunalnego. Panie prezydencie, to jest pewna rezerwa. Wiadomo, że sprzedaje się nasze mienie wtedy, kiedy się musi. Jak się źle dzieje, ktoś jest chory w domu, jest tragedia, no to się sprzedaje nawet dom. Nie robi się tego w sposób pochopny i tylko po to, żeby, no pewno, że trzeba ratować, ale nie zrobić to w sposób pochopny. Pan Jakub Kwaśny dzisiaj złożył wspaniałą inicjatywę debaty na temat tych terenów pod Górą Świętego Marcina. Tylko nie wiem, czy państwo sobie przypominacie, jak myśmy uchwalali plan przestrzenny, czyli procedurę wstąpienia w plany, to ja w tym zakresie, to ja zgłosiłem taki wniosek, który został w końcu zmarginalizowany kompletnie, bo powiedziałem, żeby zrobić debatę z mieszkańcami. Ja zgłosiłem, to może dlatego był niedobry, no ale to już pomijając to, proszę popatrzeć do protokołów. Ja nie chcę wyrywać komuś pomysłów, absolutnie, jestem przeciwny, mam sam swoich sporo. Ale zgłosiłem, no i nic, czekam. Więc też apeluję, żeby te wszystkie kreseczki różne, tworzone wizje przez projektodawców były przemyślane i żebyśmy się nie pozbywali rzeczy, których nigdy już potem odkupić nie możemy. Taki gigantyczny teren może wygenerować wspaniały pomysł dla miasta. Rozparcelowany na drobne działki, proszę państwa, 200 czy 300 hektarów, tego się już nie odtworzy. Myślę, że będą decyzje pana prezydenta rozsądne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Jacku. Nie przerywałem panu pańskiego przemówienia, dlatego że rozumiem, że waga tej uchwały jest wyjątkowa, prawda? Jest to uchwała budżetowa, więc każdy ma prawo swobodnie się wypowiadać, nie miałem zamiaru tego ograniczać. Natomiast informuję wszystkich, oczywiście nie tylko pana Jacka, że w drugiej rundzie, kiedy będziemy dopytywać, absolutnie będę przestrzegał dyscypliny czasowej i nawet o sekundę, panie Jacku, nie przekroczy pan limitu 5 minut, bo teraz nie wiem, czy pan wie, ale pan mówił dobrze ponad 20 minut. No to jest taki kubańsko-koreański model wypowiadania swoich myśli. Wobec tego oddaję głos pani radnej Annie Czech i bardzo proszę, kto jeszcze chciałby wystąpić, będę zapisywał do głosu.
Dobrze, dziękuję
bardzo.
Potem
pan Jakub Kwaśny i pan Kazimierz Koprowski. Bardzo proszę, pani Anna Czech.
Dziękuję bardzo. Ponieważ mój kolega Jacek Łabno omówił całościowo budżet, ja chciałam tylko zadać, odnieść się do paru drobnych spraw, jedna może nie taka drobna. Osobiście składałam wniosek w październiku bodaj do budżetu z prośbą o uwzględnienie środków i z przeznaczeniem na budowę hospicjum, które realizuje Kromka Chleba. Z przykrością odczytałam pismo pana prezydenta odpowiadające na to, że w każdym razie na pewno środki nie są przeznaczone. Oczywiście ja wiem, że wprost nie jest łatwy zapis, aby zapisać na budowę, ale można znaleźć sposób, aby wspomóc instytucję, która realizuje te inwestycje. Ale może nie to wywołało moje takie, że tak powiem, smutek, ale argumenty pana prezydenta, które przytacza, że dlaczego to inwestycja jest tak droga, bo w koło na przykład w Brzesku organizacja hospicjum 20-łóżkowego kosztowała 2 miliony złotych, a w Oświęcimiu 3 ileś. Dlaczego to jest tak drogo i tak dalej. Więc chcę odpowiedzieć w tej chwili, bo powiem szczerze, że nawet nie miałam ochoty odpisywać, bo po prostu tak się poczułam. Przykro mi bardzo było. Więc powiem w tej chwili tak panu prezydentowi. To miejsce, w tej chwili już zniesione są fundamenty. Na tym fundamencie mocnym, solidnym i pięknym będziemy budować dalej, bez względu na to, czy miasto się do tego dołoży, a uważam, że obowiązkiem pana prezydenta, który reprezentuje mieszkańców, jest zaangażowanie się w taką dużą inwestycję. I powiem tak, ta inwestycja różni się od inwestycji, która była realizowana w Brzesku, bo w Brzesku jest to w starym szpitalu przedwojennym, trzecie piętro, 20 łóżek w pokoikach niewielkich, tak jak była to możliwość, adaptacja. Łóżko, między nimi firanka, nakaslik i koniec. Byłam tam na otwarciu i wiem, jak to wygląda. Na możliwości, jakie były lokalowe. My budujemy od podstaw na mocnym fundamencie i pokoje przeznaczone dla ludzi chorych, a także dla ich rodzin, będą komfortowe, jeśli chodzi o powierzchnię, jeśli chodzi o dostęp do łazienki, a także do wspólnych pomieszczeń, do świetlicy, no i innych pomieszczeń, choćby znoszenia bólu. Dlatego to jest inna powierzchnia, inna jakość i na pewno jakość taka, której się nie będziemy wstydzić w całej Polsce. I chciałabym, żeby to pan prezydent zrozumiał i żeby podszedł do tego, albo powiedział nie mam i nie dam, a nie wytykał mi, że to jest za drogo, bo to nie jest za drogo, proszę państwa. I mówię to też do koleżanek i kolegów radnych. Jeśli stać nas na to, żeby wybudować piękny teatr, piękny dworzec, fontanny, różne inne miejsca publiczne, które są piękne, to powinno nas być stać, albo musi nas być stać na to, żeby również miejsca, gdzie ludzie odchodzą z tego świata, też było piękne, żeby było wypełnione miłością, żeby tam były warunki materialne bardzo dobre, ale też i duchowe, i po prostu otoczeni właśnie miłością ludzi. Bo nie pamiętam, kto to powiedział, ale zgadzam się z tym bardzo, że o klasie społeczności, społeczeństwa świadczy o to, jak potrafi zadbać o najsłabszych. A ja staram się to realizować samotnie i będę to robić. Będę to robić bez względu na wszystko. I proszę, aby pan prezydent jednak uwzględnił w swoich działaniach wspomaganie tych działań, bo jest to jego obowiązkiem. To nie jest że chce czy nie chce. Jest to obowiązkiem, musimy to zrobić, tym bardziej, że niestety choroby nowotworowe za chwilę, przyczyny zgonów wysuną się na pierwsze miejsce. I te choroby dotkną za chwilę prawie każdej rodziny. Nie chcemy tego, nikomu tego nie życzymy. Ale to miejsce, ja nie buduję tego dla swojej chwały, dla niczyjej chwały. Chcę, żeby było takie, nas nie będzie, a to będzie służyło ludziom. I bez względu na to, czy ktoś będzie biedny, czy bogaty, czy będzie prezydentem, czy portierem, żeby znalazł tam miejsce, jego rodzina, żeby przez ostatnie tygodnie, miesiąca, może dni odszedł godnie. Dlatego proszę o to, aby uwzględnić. Ja wiem, że tego nie ma w zapisie, ale jak ktoś chce, to można znaleźć sposób. Można, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, już drobniejsza, ja już nie pisałam tego roku, ale mam nadzieję, że to jest uwzględnione, chociaż ja nie szukałam się w budżecie, może nie dokładnie go przeczytałam. Upominam się co roku znów też o taką sprawę, która nie jest może medialna, ale o odwodnienie i urządzenie alejek na cmentarzu w Krzyżu, który jest dużym cmentarzem komunalnym. Po prostu jest błoto potworne. W tamtym roku już to miało być zapisane. Czekałam cierpliwie, teraz nie składałam nawet wniosku. Nie. Pytanie, no właśnie, ale pytanie mam, czy w tym budżecie będą już pieniądze, aby zakończyć po prostu to odwadnianie, chyba że ono było już zrobione, i utwardzanie alejek. I bardzo o to proszę, bo to jest naprawdę ważna sprawa. Kolejna sprawa, Park Piaskówka też jest obiecane. Przez kolejne lata jest jego modernizacja, oczko wodne i tam kolejne alejki i tak dalej. Czy to będzie uwzględnione i na jakim etapie będzie w tym roku, na koniec tego roku urządzenie tego parku? I jeszcze jedno tylko obawy mieszkańców, które chcę przedstawić. Mamy tutaj, mówiliśmy wielokrotnie o rozbudowie, przebudowie szkoły muzycznej. Mieszkańcy, którzy sąsiadują ze szkołą muzyczną, obawiają się, tak, że jednak odgłosy, w szczególności powstaje teraz dom perkusisty, który jak wiadomo jest miejscem, z którego najwięcej dźwięków będzie się przedostawało poza. Wprawdzie tam są podobno profesjonalne wygłuszenia, ale jak widzicie tutaj piszą mieszkańcy od 3 lat, od rana do wieczora do 8 rano uciążliwe po prostu odgłosy, dźwięki tej perkusji dochodzą i nie byli w żaden sposób informowani, nie byli stroną po prostu w tym procesie decyzyjnym i są tym zaniepokojeni, że wcześniej dostawali jakieś informacje, a w tej chwili są ignorowani. Ja mam tu i list, to nie jest tak, że ja dokładam tutaj, nawet staram się mniej tutaj pieprzu dodać. Nie są informowani, są pointeresowani tym, że po prostu są tak traktowani, no, zupełnie nie biorę pod uwagę ich głos, czy to no, ich po prostu miejsce, w którym mieszkają, prawda? No, jednym trzeba poprawić warunki, ale też nie jest taki powód, żeby drugim utrudnić życie i po prostu, żeby było bardzo przykre miejscu swojego zamieszkania. Ponadto jeszcze umiejscowienie śmietnika też akurat nie jest ono do drogi umiejscowione, tylko przy właśnie tych domkach jednorodzinnych, więc prosiłabym, aby na to zwrócić uwagę i uwzględnić też komfort mieszkania mieszkańców, którzy od lat zamieszkują tam w tej Alei Piaskowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Nie przerywajmy panie skarbniku wypowiedzi radnym. Będzie jeszcze wiele okazji dzisiaj, żeby zabłysnąć. Bardzo proszę, następny w kolejności pan Jakub Kwaśny.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jeżeli pan skarbnik chciałby teraz błyszczeć, to ja mogę poczekać chwilkę.
Popatrzymy, jak pan błyszczy, panie Kubo.
Dobrze, postaram się jak mogę. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, do wniosków rozumiem będzie osobna dyskusja, jak będziemy nad każdym głosować. Natomiast ja chciałbym powiedzieć kilka słów moich przemyśleń na temat sytuacji budżetowej i tegoż budżetu. Daleki jestem co prawda od apokaliptycznych wizji, jakie snuł przed nami radny Jacek Łabno. Aczkolwiek, no nie bez znaczenia panie prezydencie, pozostaje odpowiedź na pytanie, co gdyby, a co stanie się, gdy faktycznie wzrost gospodarczy w Polsce będzie dużo niższy od zakładanego. Co stanie się, gdy w Polsce nastanie recesja gospodarcza, a co, gdy wpływy z podatków CIT i PIT faktycznie będą niższe. Ja, głosując dzisiaj za tym budżetem, chciałbym mieć pewność, że prezydent ma tak zwany plan B. Chciałbym nawet poznać pewne jego szczegóły. Nie mówię wszystkie, bo zdaję sobie sprawę, że część musi pozostać tajemnicą zaciszu gabinetów najwyższego kierownictwa. Aczkolwiek chciałbym poznać mniej więcej założenia i być przekonany co do tego, że jest plan B. Że gdy faktycznie pójdzie coś nie tak, ta tendencja negatywna nie odwróci się, a wszyscy wiemy, że tutaj bieg wydarzeń jest dosyć szybki i trudno go przewidzieć, że pan prezydent będzie miał wyjście z tej sytuacji. Jeżeli tak, to chciałbym wiedzieć również, czego można byłoby się po takim planie spodziewać. Gdzie będziemy ciąć te wydatki bieżące? Gdzie będziemy szukać oszczędności? Tych drastycznych, w pierwszej kolejności. Czy może znów zostaniemy zaskoczeni, a chciałbym tego uniknąć, propozycją kolejnych likwidacji? Nie wnikam już w działy budżetowe. Druga kwestia, panie prezydencie, panie skarbniku, którą chciałem poruszyć, a pan skarbnik użył dzisiaj takiego stwierdzenia, że powinniśmy iść dzisiaj ręka w rękę. Tylko problem pojawia się w tym momencie, że o tym wiadomo było już od 2009 roku, kiedy ta ustawa o finansach publicznych wchodziła, że ona nam faktycznie ograniczy możliwości zadłużania się. 2009 rok. To już dwa budżety, 2010-2011, gdzie można było wprowadzać te kroki oszczędnościowe z wyprzedzeniem. Podejście na zasadzie jakoś to będzie, nie jest do końca racjonalne. Choć patrząc na optymizm konsumentów w Polsce, można również i taką strategię obrać. Wreszcie, panie prezydencie i panie skarbniku, z pana wypowiedzi dzisiaj wynikało wprost, że nasza sytuacja, nasza nieciekawa sytuacja budżetowa i konieczność ograniczania wydatków to dzisiaj wina tak naprawdę polityki rządu. Dlatego może powiedzmy to głośno, że rozwiązania proponowane przez rząd Platformy Obywatelskiej i ministra Rostowskiego to w pewnym sensie również zamach na swobodę finansową samorządu. Takie zmiany bez decentralizacji finansów publicznych, bez urealnienia tych przekazywania tych finansów z góry na dół, to wyhamowanie, drastyczne wyhamowanie rozwoju wielu gmin w Polsce, w tym i Tarnowa. Powiedzmy też głośno, że to przerzucanie na karb samorządów odpowiedzialności za kryzys, za dług publiczny, to tak naprawdę podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Ponieważ to dzisiaj samorządy i my, konsumenci, napędzamy wzrost gospodarczy w tym kraju. To dzięki nam byliśmy tą zieloną wyspą, o której można się było pochwalić na arenie międzynarodowej. Wreszcie, jeżeli rząd w przyszłości nie wprowadzi tego, o czym mówiłem, czyli urealnienia wysokości subwencji oświatowej, bo sam pan skarbnik powiedział, 60 milionów złotych, czyli nasz deficyt zakładany w tym budżecie, to mniej więcej tyle, ile wynosi różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a subwencją oświatową. Że jeżeli rząd Platformy Obywatelskiej nie weźmie albo nie zacznie współfinansować polityki prorodzinnej, a mówię tu o żłobkach i przedszkolach, to również ten problem spowoduje dalsze konieczności cięć wydatków. Wreszcie powiedzmy dzisiaj głośno, że minister Rostowski, że rząd Platformy Obywatelskiej nie mają pomysłu na poprawę sytuacji finansów samorządów w Polsce, że w tym momencie to podcinanie tej gałęzi, na której się siedzi, to jest polityka krótkowzroczna. Panie prezydencie, ciężko jest głosować za budżetem, w którym brakuje naprawdę dużej ilości inwestycji. Zresztą odzwierciedleniem tego jest ilość poprawek, wniosków mniejszości, jakie zgłosiliśmy jako radni. Ale ciężko jest też głosować przeciwko wprowadzeniu takiego budżetu, jeżeli wiemy, że tak naprawdę nie od nas to w dużej mierze zależy. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje, a niestety tej materii samorządy w Polsce, powiedzmy to jeszcze raz, nie otrzymują wystarczającej ilości. Dlatego, panie prezydencie, ja bym chciał w pierwszej kolejności poznać założenia planu B. W dalszej kolejności, też myślę, podsumowaniem tej dyskusji przekażę również stanowisko koła radnych SLD względem głosowania nad całą uchwałą budżetową, również po ewentualnych głosowaniach dotyczących poprawek mniejszości. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę, pan Kazimierz Koprowski.
Panie prezydencie, szanowni państwo, dużo już zostało powiedziane przez moich kolegów przede mną, ale chciałbym odnieść się do kilku kwestii. Przede wszystkim rzeczywiście projekt miał być przygotowywany i procedura dyskusji nad nim miała być w oparciu o uchwałę podjętą z 16 września 2010 roku, ale drodzy państwo, aż się prosi, finansiści pamiętają czasy, kiedy zresztą niektórzy z państwa również, którzy byli radnymi poprzedniej kadencji, że w tę uchwałę, jeśli chodzi o przyjęcie tryb procedowania nad budżetem, wpisywano również takie uwarunkowania, jak chociażby wpisywanie inwestycji czy remontów wymagających pozwolenia na budowę, aby była kompletna dokumentacja i uzyskane zezwolenie na budowę, bądź to zezwolenie było w trakcie uzyskiwania. Dopiero wtedy, aby były wpisywane w projekt i później w budżet. Drodzy państwo, myślę, że do tych pewnych dobrych doświadczeń warto wrócić. A teraz, drodzy państwo, do samego budżetu. Ja zresztą, wracając do poprzedniej uchwały, takie propozycje do tej uchwały przy pracach nad budżetem na rok następny złożę. Państwo dojdziecie do wniosku, czy rzeczywiście warto to wziąć pod uwagę. Szanowni państwo, biorąc pod uwagę budżet, który otrzymaliśmy do ręki, który dzisiaj będzie głosowany przez Wysoką Radę, chciałbym się odnieść do kilku kwestii. Mianowicie przede wszystkim zapisy. Maksymalizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku komunalnego. Szanowni państwo, oczywiście w ciągu tych wielu lat funkcjonowania samorządu, samorząd nabywał, jak również i sprzedawał majątek, w którym był posiadany. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na jedną przede wszystkim bardzo ważną rzecz. Aby tego majątku nie wyzbywać się wtedy, kiedy jesteśmy dociśnięci do muru, drodzy państwo, ale przede wszystkim wtedy, kiedy możemy z niego osiągnąć maksymalny dochód. Mam tu przede wszystkim na uwadze zapisy, że w pewnym okresie czasu mamy uzyskać poważne kwoty z tytułu sprzedaży poważnego areału. Mam tu głębokie wątpliwości, drodzy państwo. Jeśli pojawi się taki olbrzymi areał jednocześnie, drodzy państwo, w jednym czasie na rynku, czy rzeczywiście cenę osiągniemy satysfakcjonującą? Wydaje mi się, że aż się prosi, aby, nie wiem, panie prezydencie, przygotować w tej materii, być może Rada powinna uchwalić przede wszystkim priorytety w tym zakresie albo kierunki, czy też warunki sprzedania tego majątku, żeby nie sprzedać tego jednorazowo w ciągu roku, bo przecież miasto nie będzie istniało 5, 10 czy 15 lat, tylko nieco dłużej. Aby samorządy kolejne, drodzy państwo, kolejni władarze miasta mieli możliwość również pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego. Bo przecież jeśli my się go wyzbędziemy, to co nam pozostanie? Na dzień dzisiejszy PIT, CIT, VAT, prawda, i wiele innych dochodów takich już miejscowych. Drodzy państwo, jeśli nie będziemy mieć możliwości sprzedaży również własnego majątku, no to po prostu te dochody i możliwości nasze, nawet inwestycyjne, spadną poważnie. Wreszcie, drodzy Państwo, kolejne sprawy, o których chciałbym powiedzieć. Również w tych przyjętych wskaźnikach, również jest tu mamy zapis na stronie 8, że po raz kolejny nie podniesiono podatku od środków transportowych. Drodzy Państwo, mam tu głęboką wątpliwość. Co prawda nie mówiliśmy tego, kiedy podnosiliśmy podatki, ale wydaje mi się, że kiedy zaczyna się robić, powiedziałbym, no... przynajmniej nie najlepiej, jeśli chodzi o dochody, na pewno występują symptomy ich powolnego, czy też zauważalne symptomy spadku, należy, drodzy Państwo, tymi obciążeniami podatkowymi wszystkich w równym stopniu obciążać. I szczerze powiedziawszy, wówczas, kiedy na poprzednich sesjach nie podnoszono tego podatku, trochę tak na dobrą sprawę nie brałem w tym udziału w dyskusji, ale ze zdziwieniem tak zadałem sobie taką wątpliwość wewnętrzną, a dlaczegoż to nie? Drodzy Państwo, skoro wszyscy mamy podnosić te obciążenia podatkowe, wydaje mi się, że właściciele środków transportowych aż się prosi, aby również w równym stopniu te obciążenia, drodzy Państwo, również tym obciążeniu podlegali. Chociażby nawet, gdyby to było nawet 5 czy 10 tysięcy złotych, ale jednak, drodzy Państwo, w równym stopniu wszyscy. Wreszcie, drodzy Państwo, chciałbym tutaj odnieść się również do zapisów paragrafu 5, jeśli chodzi o rezerwy. Zawsze, drodzy Państwo, miałem głębokie wątpliwości, choć z jednej strony włodarz miasta powinien mieć możliwość dysponowania środkami finansowymi, nieograniczoną, ale, drodzy Państwo, w ramach uchwały budżetowej. Niemniej jednak, drodzy Państwo, aż się prosi, żeby inwestycje i zakupy inwestycyjne, które są określone kwotą 5 milionów złotych, aż się prosi, abyśmy w szczegółach o tej kwocie, drodzy Państwo, porozmawiali i otrzymaliśmy wyjaśnienie, na co przede wszystkim ta kwota jest w perspektywie czasu przynajmniej planowana. Wreszcie, drodzy Państwo, nie będę się odnosił o awarii i remontów, bo jest to rzeczywiście dobra polityka, że kwota jest zapisywana, bo różne rzeczy się zdarzają. No, może się zdarzyć na 1 000 000 złotych awarii w całym mieście, ale, drodzy Państwo, dlatego do tego nie będę, będę się odnosił. Ale mam tu na myśli przede wszystkim rezerwy, które w konsekwencji zmierzają na wydatki, są zaplanowane na wydatki w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kwota 575 tysięcy, niecałe 600 tysięcy złotych. Dzisiaj, kiedy również i miasta polskie podnoszą i samorządy podnoszą, że subwencja w zależności od samorządu jest niedoszacowana nawet rzędu 11-12%. Drodzy Państwo, obawiam się, że ta kwota rezerwy może być niewystarczająca na te nieprzewidziane wydatki. Obawiam się również, że po przeliczeniu środków finansowych w budżecie państwa miasto na zadania oświatowe w miesiącu lutym, bo jak pan skarbnik sam powiedział, wszystkie wskaźniki są oparte o materiały, które wpłynęły w miesiącu październiku, jeśli chodzi o budżet. Należy się obawiać, że możemy uzyskać nieco mniejszą subwencję oświatową, a ta subwencja może ulec obniżeniu. Wiemy doskonale, że w założeniach do subwencji są pewne elementy, które wpisane zostały niejako na wyrost, a niektórych brakuje. Czy rzeczywiście ta rezerwa będzie wystarczająca? Wreszcie, Szanowni Państwo, kolejna sprawa. Wśród zapisów budżetowych mamy środki zapisane m.in. na funkcjonowanie Urzędu Miasta Tarnowa, Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych i TZDM-u. Dzisiaj na sesji również mamy tą uchwałę. Moje pytanie brzmi, czy środki, które pozostaną po ewentualnej likwidacji TZDM-u, drodzy Państwo, będą w zupełności wystarczające i ta dotacja zostanie równo czy proporcjonalnie obdzielona stosownie do ilości pracowników, którzy przejdą do Urzędu Miasta, Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych. No, zdaję sobie sprawę, że olbrzymia ilość ludzi otrzyma odprawy. Czy te środki będą wystarczające na dalsze funkcjonowanie? To jest kolejne pytanie. I już pytania takie, powiedziałbym, odnoszące się do zadań rzeczowych. Wśród zapisów, czy też w projekcie poprawki złożonej przez pana prezydenta mamy wymienioną kwotę 800 tysięcy złotych na dokumentację drogową. Chciałbym się zapytać, jaka to będzie dokumentacja, bo nie doszukałem się jakoby szczegółów w tej materii. Wreszcie kolejna sprawa, to również mówiono o wykorzystaniu, jest to zapis o wykorzystaniu oszczędności związanych z przeprowadzanymi zadaniami inwestycyjnymi innymi i uzyskanymi w tym celu oszczędności. No, nasuwa się taka wątpliwość, czy jeśli wpisujemy, szanowni państwo, taki zapis w budżet, nasuwa się taka wątpliwość, no to co, to do dnia dzisiejszego takich oszczędności, drodzy państwo, przy okazji przeprowadzanych przetargów nie czyniono? No, można by było sobie zadać takie pytanie. Wreszcie kolejna sprawa. Jeśli chodzi o zadania, które nie są wpisane w budżet. Również osobiście zgłaszałem do budżetu zadania, które moim zdaniem i zdaniem również mieszkańców dzielnicy Mościce powinny zostać zapisane. Ja tu wspomnę najpierw o dwóch dużych, poważnych zadaniach. Również co do jednego tego zadania, tu pani radna Rafińska również wnosiła na piśmie, podobnie jak i ja, do pana prezydenta, aby to ująć. Mam tu na myśli przede wszystkim opracowanie, jeśli chodzi o koncepcję rozwiązań drogowych, przede wszystkim w Mościcach, wyprowadzenie ruchu z centrum Mościc. Chodzi tu przede wszystkim o drogi wzdłuż autostradowe, żeby jednak dojazd do Mościc odbywał się od strony północnej, a nie tutaj przez całe Mościce osiedle mieszkaniowe. I drugie zadanie to przede wszystkim opracowanie dokumentacji rozdzielenia kanalizacji ogólnosławnej w Mościcach, przystąpienie do jej stopniowej realizacji w 2012 roku. Zdaję sobie sprawę, podzielam również uwagi przekazane mi w stosownych odpowiedziach, że jest to zadanie, które jest, no, skutkuje wielomilionowymi nakładami. Ale panie prezydencie, kiedyś trzeba to zacząć. Dzisiaj nie ma odpadów, a ci mieszkańcy już doświadczyli zalewania domów. No, nie czyńmy tego, aby wskutek naszej takiej, no może nie tyle niefrasobliwości, czy nieujęcia tego zadania w budżecie, drodzy państwo, tracili po prostu, czy ich majątek mieszkańców był degradowany. Naprawdę o tym trzeba pomyśleć i aż się prosi, żeby to zadanie zostało wpisane, panie prezydencie, do budżetu, a tego na dzień dzisiejszy nie ma. Pragnę również nadmienić, że w pismach, na które otrzymywałem odpowiedź, planowano czy też sugerowano, że takie zadania zostaną rozpoczęte już w 2012 roku. Zapisów co do takiego rozpoczęcia, nawet nie wiem, opracowania koncepcji, przynajmniej wstępnego jakichś założeń projektowych, nie ma ani jednej złotówki. I wreszcie, drodzy państwo, tu chciałbym powiedzieć o kolejnych zadaniach, o których zgłaszano już wiadomo było od lat. Przede wszystkim remonty niektórych ulic w Mościcach. Ja zdaję sobie sprawę, że przyjeżdżający do Tarnowa goście będą głównie poruszać się głównymi arteriami. Krakowska, inne, Rynek. Ale szanowni państwo, niestety w tym mieście no, żyją ci, którzy na co dzień poruszają się po drogach i chodnikach osiedlowych. A tam naprawdę, chociażby mógłbym tu wymienić szereg chodników i dróg w Mościcach, prawda, na Strusinie i innych osiedlach, drodzy państwo, że aż się prosi, aby te remonty były przeprowadzane nieco szybciej. I wreszcie należałoby się zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą, mianowicie nad efektywnością przeprowadzanych już tych prac takich zabezpieczających czy remontowych, gdzie czyni się pracę praktycznie na tych samych ulicach co rok, wysypywanie kamienia, jedzie tam sprzęt, próbuje to zawalcować, zawibrować, przy czym, drodzy państwo, pierwsze deszcze, pierwsze mrozy i na wiosnę jest dokładnie droga taka sama, taka sama. Chciałbym się odnieść, drodzy państwo, jeszcze do kolejnego zadania, również które mówiono, że po zakończeniu inwestycji budowy bloków TBS-u po prawej stronie, jeśli chodzi o ulicę względem ulicy biskupa Ablewicza, zostanie ta droga naprawiona i zostanie ułożone co do dalszej budowy bloków mieszkalnych droga technologiczna. No nie widzę, drodzy państwo, w zapisach budżetowych również i naprawy tej drogi, a jak wiemy, budynek chyba już jest na ukończeniu i chyba już, nie wiem, czy został już oddany, czy nie, bo tej informacji nie mam, ale to już praktycznie prace się zakończyły budowlane. Więc to jest najwyższy czas, aby myśląc perspektywicznie, aby również zadbać o tę drogę. Ja już tutaj nie będę mówił, że jest tam świątynia, która, wokół której no naprawdę jest, czy w której organizowanych jest wiele uroczystości i to nie tylko o charakterze lokalnym czy krajowym, ale odwiedzają tę świątynię goście z zagranicy. Naprawdę warto również się i to wziąć pod uwagę. Panie prezydencie, tak jak powiedziałem, nie ma w tym budżecie zadań, które mogłyby satysfakcjonować wielu mieszkańców mieszkających na osiedlach. Dlatego też, nie wiem, będę oczekiwał, panie prezydencie, od pana odpowiedzi na te moje nurtujące pytania. Być może, że tych pytań od moich kolegów pojawi się więcej, ale w tym kształcie, proszę mi wierzyć, ja osobiście nie mogę tego budżetu poprzeć. Nie widzę takiej możliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Krótko pan Tadeusz Mazur i potem w kwestii porządkowej pan Jerzy Hebda. To zależy od pana Tadeusza. Bardzo proszę, panie Jerzy.
Wyłącznie, szanowni państwo, w kwestii porządkowej, ponieważ tak patrzę na zegarek, już jest południe. Porządek obrad mamy bogaty i jeszcze poza punktem uchwała budżetowa 7, jeszcze mamy prawie tam kilkanaście punktów. Usłyszałem dwa głosy, które mnie zaniepokoiły. Mianowicie usłyszałem głos kolegi Kwaśnego, który mówi tak. Teraz jest dyskusja jakby taka ogólna, a potem jeszcze on by chciał dyskutować na poszczególne tematy, które się pojawiają na przykład we wnioskach mniejszości. I ja bym chciał zaapelować do pana przewodniczącego, żeby przyjąć taki sposób prowadzenia obrad, że teraz jest dyskusja w ogóle o budżecie, czyli na każdy temat związany z budżetem. Po to apeluję, żeby nie było tak, że będziemy 10 razy o budżecie dyskutowali przy każdej okazji i każdy z radnych będzie powtarzał 50 razy te wszystkie aforyzmy, myśli mądre i tak dalej, ponieważ wtedy to my w ogóle niczego dzisiaj nie uchwalimy, tylko ja myślę, żebyśmy każdy zabiera głos i tam już sobie może mówić o wszystkich sprawach, o wnioskach mniejszości, ale jeden raz. I potem do tego nie wracamy, ponieważ nasza praca, szanowni państwo, nie polega tylko na gadaniu, polega również na podejmowaniu decyzji. I tego oczekują tarnowianie. Nie tylko słowotoków i gadania, tylko efektów w postaci decyzji, bo decyzje są najważniejsze. Także bardzo bym prosił, żeby taki kierunek tym obradom nadać. Dobrze? Dobra wszystkich.
Tak, ja myślę, że tutaj Dziękuję. Akurat jesteśmy zgodni w tym. Za chwilę, jak skończy się ta pierwsza runda i będą odpowiedzi ze strony pana prezydenta, ewentualnie osób przez niego wskazanych, każdy z radnych, który nie usłyszy odpowiedzi na swoje pytanie, będzie mógł dopytać bardzo krótko, a potem już będą tylko i wyłącznie oświadczenia klubowe, ale rozumiem, że to jest kwestia jednego zdania czy dwóch. I przechodzimy do głosowania. Dlatego między innymi każdy z państwa miał możliwość takich długich wypowiedzi. W przypadku niektórych radnych były to wypowiedzi prawie pół godziny. Pół godziny to jest, proszę państwa, tak dużo czasu, że naprawdę można opowiedzieć wszystko. Wobec tego, żeby nie przedłużać, oddaję głos panu Tadeuszowi Mazurowi. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. W pełni zgadzam się z kolegą Hebdą. Powiem tak, że wrócę do tego żartobliwego powiedzenia pana przewodniczącego przedtem, gdy mówił, że niektórzy starają się być lepsi od Kim Jong-ila, czy Fidela, czy Raula Castro. Ja nie będę starał się takim być. Uważam, że odniesienie się do kwoty 571 milionów 346 tysięcy, a mówimy o budżecie i dochodach prawie 514 milionów złotych. Są to kwoty, które nas obligują do spojrzenia na całość wydatków miasta. To musi na wszystko wystarczyć. To musi na wszystko wystarczyć. I bawienie się w doktora, chodzenie ze stetoskopem, panie Jacku, i mówienie temu aspiryna, temu peralgina, ja mam tylko środki na to, żeby stworzyć wspaniały budżet. Panie Jacku, miałeś pan szansę tworzyć taki budżet, gdy byłeś panem wiceprezydentem, ale w tej chwili ten budżet tworzymy my jako radni. Powiem tak, że wskazuje się oszczędności tam, gdzie oszczędzamy. Widzimy to. Nad budżetem pracujemy nie od dzisiaj. Ten budżet tworzymy praktycznie od początku roku, przedstawiając swoje potrzeby tak, jak każdy nas widzi, Myślę, że to jest to odzwierciedlenie spotkań z mieszkańcami i własnych spostrzeżeń. I ja przynajmniej mam takie odczucie, że może nie mam w 100% to, co chciałbym w imieniu mieszkańców mieć, ale widzę odzwierciedlenie tych potrzeb. Na nasz budżet ma wpływ wiele rzeczy. Mówimy o zaszłościach drogowych, które istnieją od kilkudziesięciu lat. Mówimy, patrzę na osiedle Koszyce, które mi niektórzy wytykają, że tam jest większość ulic zrobionych. To osiedle istnieje ponad 40 lat. 40 lat osiedla jest w tym roku oficjalnie obchodzone, ale to osiedle budowało się wcześniej. I mimo tego, że zrobiono wiele inwestycji, dalej są to drogi żwirowe. W Tarnowie mamy około 80 km dróg żwirowych i chciałoby się postępować zgodnie ze standardami unijnymi, że najpierw budujemy infrastrukturę, budujemy drogi, a później budujemy domy mieszkalne czy handlowe, usługowe. Najpierw musimy usunąć to, co są zaszłości. I to jest logika. Patrzymy na zadłużenie, które jest takie, jakie jest, a równocześnie żądamy większości wydatków. Jest to niemożliwe, bo jeśli i tak będziemy zwiększać ten dług, to co będzie za rok, dwa? Musimy racjonalnie wydawać te pieniądze. Patrzymy na system oświaty, gdzie się żąda utrzymania szkół i przedszkoli i myślę, że dzieci są bardzo ważne. Ale patrzmy na to, jak wyglądają subwencje oświatowe, jak to ma synchronizację z budżetem miasta. Przecież nie myśmy tworzyli reformę oświaty, nie ten rząd, nie poprzedni. Ma to przełożenie na to, że wydaje się prawie 80 milionów więcej, jak są subwencje oświatowe. Powiem następnie to, że każdy z nas ma swoje plany i marzenia, ale one muszą współpracować z realiami. Mamy tak samo budżety domowe. W tych budżetach domowych każdy z nas, jeśli nie marzy i nie planuje, powinien mieć odzwierciedlenie, ale równocześnie musi je korygować. Korygować na bieżąco, z dnia na dzień, bo okazuje się, że węgiel podrożał, okazuje się, że płytki podrożały, okazuje się, że dziecko się urodziło i trzeba zmienić wydatki swoje własne, prywatne. I tak to się robi na bieżąco. To, co mówimy o wiecznych zmianach, na każdej sesji zmianach budżetu, bo nigdy nie możemy dokładnie go opracować. Następnie, co będzie, jeśli finanse państwa się zmienią? My też będziemy musieli się do tego dostosować i skorygować nasz budżet. Niestety, to się dzieje tak samo w budżetach domowych. Powiem tak, że budżet, nad którym pracujemy, jest to synchronizacja możliwości i potrzeb. Wiemy, jakie możliwości mamy. 571 milionów złotych. Potrzeby są w skali 2 miliardów albo więcej. Ale niestety, to są sprawy wirtualne marzeń. Może kiedyś zsynchronizujemy to, że co będziemy chcieli, to będziemy mieli złote klamki w domu. Choć co będziemy mieli? W tej chwili tego nie możemy mieć. I uważam, że ten budżet jest dobry i będę głosował za.
Dziękuję bardzo.